Witamy naszego wieczornego gościa, Maja Suwalska-Wąsiewicz, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj mówić o działaniach w sytuacjach stresowych, dramatycznych. To są pewnie dosyć szczególne działania. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam i tak to chyba się w tej chwili dzieje, no bo tą sytuację wyjątkową, dramatyczną właśnie przerabiamy. I tutaj mówimy o wielu aspektach. To jest między innymi większa mobilizacja, może nawet pewnego rodzaju heroizm. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi?
To najpierw może nim do działań się odniosę, to trochę bym się zatrzymała na czymś bardziej ogólnym, to znaczy na reakcjach w sytuacji stresu. Jak mówię o reakcjach, to mam na myśli reakcje organizmu, reakcje fizjologiczne, którym podlegamy, reakcje emocjonalne, które też są naszym udziałem i różne reakcje, które dzieją się w naszych głowach, w naszych umysłach, myśli, ale także różne mechanizmy, które w tych umysłach pod wpływem stresu działają. I to one, te reakcje, tak właśnie ogólnie myśląc o nich, no, pociągają za sobą różne działania. I jak myślimy o stresie, no, domyślam się, że teraz właściwie ma pani na myśli tą sytuację wojenną, która nas wszystkich tutaj otacza, to możemy sobie o nim myśleć jako o sytuacji traumy. To jest właściwie no, taki stres pod taką nazwą, czyli trauma. Trauma odbiera kontrolę. Trauma wprowadza w koszmarnie silny lęk, przerażenie związane z sytuacją zagrożenia życia. A więc no, można się bać, czy to życie uda się ochronić, czy uda się zabezpieczyć, czy uda się przetrwać. Ta trauma też powoduje, że człowiek czuje się bezbronny i bezradny w obliczu bycia ofiarą. No i te różne przeżycia pociągają za sobą różne postawy, które można mieć właśnie wobec takiej reakcji traumatycznej, no tak to bym nazwała. Więc są ludzie, którzy w takiej chwili walczą, bo taki mechanizm się w nich odzywa najsilniej. Są ludzie, którzy uciekają, bo u nich akurat ten mechanizm najsilniej działa. Są tacy, którzy mogą zamrzeć w bezruchu i którzy nie są w stanie nic zrobić, bo są tak sparaliżowani. Są również oczywiście inne mechanizmy, może w tej sytuacji wojennej trochę mniej może mamy możliwości obserwować, ale myślę, że też gdzieś można by je znaleźć. To na przykład jest taka postawa trochę takiej uległości, czy jakiejś takiej no, sytuacji trochę bratania się z wrogiem. To są wszystkie reakcje, wszystkie postawy, które mają jeden cel tak naprawdę, żeby ochronić życie i żeby przetrwać. Więc trudno też je wartościować, które są lepsze, a które są gorsze, ponieważ no, chodzi człowiekowi właściwie głównie o to, żeby był skuteczny. I myślę, że to jest w tym wszystkim najistotniejsze, żeby jakoś nie myśleć o tym, że któraś z nich jest, no nie wiem...
lepsza albo gorsza.
Tak, lepsza albo gorsza. Ponieważ w takim dramacie no, człowiek myśli o tym, żeby przeżyć i o niczym innym w zasadzie.
Chociaż przyjęło się taki podział kobiety biedne, bezradne, bezbronne, zmierzające na granicę, żeby ratować życie, mężczyzna koniecznie do walki, czyli uniesiony tą, dajmy na to, pozytywną złością, można by tak to określić, który idzie walczyć w obronie ojczyzny, ale to chyba nie jest taki podział oczywisty.
No, to się rzeczywiście tak polaryzuje, aczkolwiek no, też słyszy się o kobietach, które chwytają już za broń i stają do walki w sposób aktywny. No, można by też sobie pomyśleć o tym, czy te uciekające kobiety to reprezentują tylko taką postawę uciekania rzeczywiście, czy można by w tym odnaleźć też jakiś rodzaj walki, no, walki na przykład o ich dzieci. Różne rzeczy się na granicy dzieją, jak słyszymy, i takie postawy waleczne też są obecne. No, myślę, że to, o czym pani mówi też, no, że mężczyźni chwytają za broń jednak częściej, a kobiety uciekają, no to też jest związane jest z jakąś też taką społeczną, kulturową.
No tego się oczekuje, taką, poza tym mężczyźni przecież nie mogli wyjechać, ich obowiązkiem było stanąć w obronie ojczyzny. Mhm. Więc w zasadzie musieli taką rolę odegrać.
Tak, można powiedzieć, że to zostało im narzucone w jakimś sensie.
Zastanawiam się, to są często ludzie działający w takim silnym stresie, działający no, na takiej swoistej adrenalinie do jakiegoś momentu. Długo można jechać w ten sposób?
No na pewno nie bez konsekwencji. No adrenalina pozwala i to działanie właśnie, czy działanie pod tytułem walczę, czy działanie pod tytułem uciekam, ono pozwala unikać uczuć. No, które są ogromnie przytłaczające i nawet bym powiedziała, że jak miałyśmy nie wartościować, ale powiem szczerze, że w tej sytuacji to dobrze, że się takie działania pojawiają, ponieważ no, siła tych emocji w takiej sytuacji mogłaby doprowadzić do tego, że, no, że ktoś nie przeżyje, no bo nie ucieknie w odpowiednim momencie albo nie zacznie walczyć w odpowiednim momencie, w związku z czym no, zapłaci za to srogą cenę. No więc ta adrenalina i to działanie pod jej wpływem niewątpliwie pomaga unikać tych uczuć lęku, bezradności, bezbronności i pomaga też trochę, tak bym powiedziała, no chociaż to pewnie w niewielkim stopniu może, ale jednak pozwala mieć trochę poczucia kontroli. Mhm. Bo ta kontrola w tej sytuacji wojny
daje
i w ogóle
nam jakąś
stresu
decyzyjność.
Czy traumy, tak, ona została odebrana, ale posiadanie jej pozwala poczuć się sprawczym i pozwala trochę wychodzić z tej pozycji ofiary.
Więcej możemy zrobić, być bardziej odważnymi, kiedy tak działamy na tej tak zwanej adrenalinie. Tak sobie myślę o takiej sytuacji. Podaje się czasem przykład skoku do basenu z jakiejś wysokiej trampoliny. To wszystko jest możliwe, jeśli szybciutko wejdziemy i natychmiast skoczymy. Jak staniemy tam i zaczniemy debatować i zastanawiać się nad swoimi możliwościami, to być może w ogóle nie skoczymy.
No tak może być, bo się pojawia jakiś wachlarz możliwości, wątpliwości.
Swoje możliwości dokładnie. Sensu tego, czy to w ogóle jest sens skoczyć.
Dokładnie, dokładnie. No a sytuacja wojny no, jest o wiele bardziej wymagającą i nieznoszącą sprzeciwu. I tutaj oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę różne sprawy i opcje, ale tam naprawdę chodzi o życie, no więc to niekoniecznie jest tak jak ten skoczek, który, nie wiem, być może skacze do wody, dlatego że chce coś osiągnąć po prostu. Mhm. I chce
coś sobie udowodnić na przykład.
Na przykład. No i jego wątpliwości w tym temacie jakoś bardzo mu życia może nie zaburzą. Mhm. Natomiast tym ludziom, którzy muszą podejmować tak dramatyczne
taka,
decyzje, to tak.
Szybka decyzja na emocjach, czyli no tak. Zrobię coś, póki jeszcze nie zastanowiłem
nie
się.
Nie myślę.
Póki jeszcze nie tak. Przeanalizowałem tego, no tak. Czy jest sens, czy warto. Co pani myśli o takim pojęciu, które się teraz pojawiło, dobrej złości? Żeby się właśnie nie bać złościć, że mamy do tego prawo, mało tego, to powoduje, że rzeczywiście działamy.
Przyznam, że ja w ogóle nie lubię wątku złej złości, jeżeli już byśmy miały tak o tym
no
uczuciu
tak, no,
myśleć.
Złość ogólnie oczywiście nie jest
po
pewnie niczym
jest,
dobrym.
Jest uczuciem, no, jest emocją. Ja bym wręcz powiedziała, że ona sama w sobie no, po prostu jest i nawet bym nie chciała jej tutaj określać jako dobra i zła. Ona jest pewnym sygnałem dla nas, co się dzieje, czy no nie wiem, sytuacja, w której jesteśmy, jest dla nas wygodna, czy jest niewygodna, czy mamy jakiś dyskomfort. I jeżeli by tą złość umieć wykorzystać na tym poziomie, jakoś użyć ją do tego, żeby dalej sobie to swoje życie planować i organizować, no to można powiedzieć, że ona jest twórcza. Ona jest kreatywna, pozwala nam coś zmieniać, wyznaczać jakieś granice, podejmować decyzje, podejmować działania. Można sobie pomyśleć, że ta złość przekształca się w coś destrukcyjnego, jak już się staje agresją. Jak już uderza w kogoś innego na przykład.
Ale złość jako odpowiedź na niesprawiedliwość, na to, że nam się działania na przykład napaści na inny kraj nie podobają.
To całkiem słuszna złość jest.
To chyba nawet nie tylko prawo, ale też nawet obowiązek się zezłościć.
No tak, tak, powiedziałam, że to zdrowe. Może tak, że nieodczuwanie tej złości w takiej sytuacji no, mogłoby zastanawiać, czemu jej nie ma. I osoba, która nie może z niej korzystać, no, myślę, że może się czuć bardziej bierna w ogóle, owładnięta taką biernością. Nie może właśnie poczuć tej swojej sprawczości. No. Jeżeli jest ofiarą czegoś, na przykład tej napaści, no to nie może, przez to, że nie ma złości, nie może się z tej pozycji ofiary wydobyć.
Mówimy wojna. Wojna to jest przewartościowanie. Pewne rzeczy muszą przestać być ważne w naszym życiu, chociaż przez 30, 40, 50 lat walczyliśmy głównie o to, żeby żyło nam się wygodnie, żeby wybudować dom, nie wiem, kupić samochód. Powiedzmy, że były takie, a nie inne wytyczne w naszym życiu, to nagle to musi przestać być ważne.
No, dobrze by było, ale nie wiem jak pani, bo ja chcę mieć wiarę w to, że to rzeczywiście tak się stanie, ale mam też wiele wątpliwości.
Ja niestety rozmawiałam z ludźmi, którzy tutaj mówią, że ryzykują pewne osoby, zostają, ryzykując swoje życie, żeby chronić to, co udało im się do tej pory osiągnąć. Pytanie, czy nie powinny przewartościować już w tym momencie?
No właśnie, bo to można się zastanowić, jaką cenę zapłacą po prostu. To jasne. Ja się zastanawiam też nad tym teraz naszym polskim społeczeństwem i nad tym, w czym teraz jesteśmy, że u nas też pomału następuje, albo może następować, albo mogłoby następować przewartościowanie.
I, czyli obserwując to, co się dzieje w Ukrainie.
Tak, tak. Tak, bo myślę sobie, że ten zryw w ogóle ogromny tutaj, taki pomocowy, którego doświadczamy, to z jednej strony oczywiście jest też jakąś taką, tak można by sobie pomyśleć o tym, jakąś taką, takim przejawem no, czegoś dobrego, czegoś żywego, takiego prymatu życia, tak bym powiedziała. Ale myślę sobie o tym też, że trochę to pojawia się, może się pojawiać na podłożu takiej identyfikacji z ludźmi, którzy cierpią i którzy doświadczyli tej inwazji. I w związku z tym no, ta identyfikacja może prowadzić też do przeżywania silnego lęku, co z nami, w jakiej my tak naprawdę jesteśmy sytuacji. A my właśnie bierzemy się aktywnie za pomoc i za niesienie wsparcia, co jest bardzo dobre oczywiście i co mnie cieszy, ale też to ma taką funkcję, żeby właśnie sobie radzić z tym swoim lękiem, z tym swoim własnym poczuciem bezradności.
To może oznaczać, że w tyle głowy liczymy na to, że ktoś kiedyś też tak zareaguje, jeśli nam by się coś stało.
Mam nadzieję, że nie
stało.
Liczymy na to, ale no, myślę, że wiele osób się obawia tego. Tak jak rozmawiam z różnymi osobami, to słyszę te ich lęki i się wiele osób zastanawia nad tym, na ile
jest
jesteśmy
jakaś
bezpieczni.
Obawa o samych siebie również tak, w tym wszystkim.
Tak, tak. Dlatego myślę sobie, że to przewartościowanie powinno się w naszych głowach teraz odbywać i zastanawiam się, czy rzeczywiście no, jesteśmy na to gotowi i czy to nie jest tak, że ten zryw, któremu teraz ulegamy, że on za jakiś czas opadnie, co jest oczywiście zrozumiałe, bo ludzie, którzy są tak intensywnie zaangażowani w pomoc, można powiedzieć, że też podlegają traumie, też są jakby retraumatyzowani przez tę sytuację.
I też nie mogą bardzo długo trwać w takich emocjach.
Nie mogą, no właśnie. I
też, na najwyższych obrotach.
Tak, i niewątpliwie też mogą potrzebować pomocy za jakiś czas, no, albo po prostu oddechu i jakiegoś sposobu na wsparcie, no, który sami sobie gdzieś tam znajdą.
Ale to może no, dla pani oznaczać więcej pacjentów.
No być może. Ale tak sobie pomyślałam, że jak się właśnie w pewnym momencie wyczerpie ta możliwość pomagania, czy siła do tego, żeby pomagać, no to to jednak dobre by to było, gdybyśmy wrócili nie do tego samego stanu umysłu, w którym byliśmy przed tą napaścią, żeby jednak nasze stany umysłowe też uległy jakiejś zmianie i żeby tam to przewartościowanie się dokonywało, no bo to jest proces oczywiście i nie mówię tu o tym, że to ma się w ciągu tygodni zdarzyć, czy miesięcy lub dwóch, ale no na przestrzeni powiedzmy jakiegoś dłuższego czasu, że dobrze by było, żeby jednak...
Może to będzie też szło w parze w tym, z tą inną formą pomagania, o której teraz mówimy, bo rzeczywiście te emocje już się nam nieco wypaliły, wyczerpały. Mało tego, no z pewną taką pewnie przykrością słuchamy, czy podajemy informacje tutaj również w mediach o tym, że ten nadmiar jedzenia na przykład na granicach, że już w tej chwili zaczyna go brakować, czyli że zrobiliśmy coś, zrobiliśmy bardzo dużo w jakimś momencie, ale już nam się nie chce dalej.
Albo nie mamy siły, bo to
więc
trochę
teraz
też
mówimy,
tak może być.
No właśnie, albo nie mamy siły. Nie znaleźliśmy sposobu, żeby odreagować być może gdzieś po drodze. I teraz mówi się o tym, żeby ta forma pomocy przybrała inny wymiar, żebyśmy zaczęli pomagać tak trochę uczestnicząc, trochę ucząc się z siebie nawzajem. I może wtedy, ucząc się z siebie nawzajem, w jakiś sposób to przewartościowanie przyjdzie samo.
No to jest ważny postulat właśnie takiej otwartości na siebie nawzajem. Otwartości na inność, którą zechcieliśmy przyjąć tutaj do siebie. Na otwartości, by tą inność poznać.
Wysłuchać opowieści może tak, teraz na spokojnie.
Tak,
już?
No niekoniecznie nawet tych wojennych, ale w ogóle takich życiowych, no, które spowodują, że się jakoś zbliżymy do siebie nawzajem. Myślę sobie o takiej ciekawości, która by tutaj dużo nam pomogła. Ciekawości na siebie nawzajem. Kim my jesteśmy tak naprawdę? No sąsiadami, ale czy tak jednostkowo wiemy o sobie cokolwiek, to myślę, że niekoniecznie. Tym bardziej, że wciąż ta bariera językowa jednak istnieje, mimo że jak słyszę wielu Ukraińców, nawet nie mówiących po polsku, rozumie sporo po polsku i nawzajem.
Tak, jak mówimy wolno, to w miarę dobrze można
tak,
się zrozumieć.
Tak, natomiast no, niewątpliwie też ruchy, które obserwuję pod tytułem lekcje języka ukraińskiego dla Polaków, albo też polskiego dla Ukraińców, no jakoś mnie cieszą, bo wydaje mi się, że mogą być taką płaszczyzną właśnie budowania jakiegoś porozumienia. Natomiast w tym samym czasie niestety słyszę też głosy coraz liczniejsze już jakiejś dezaprobaty, już jakiejś takiej rodzącej się niechęci do tej inności, która do nas przybyła. No i przyznam, że ten ruch mnie niepokoi.
Czyli o ile można było dobrze ocenić, tylko że właśnie ja się trochę obawiam tego, że my chyba jako naród, w ogóle jako Polacy, to my jesteśmy tacy wyrywni, my jesteśmy tak lubimy na tych emocjach, a czy później lubimy, kiedy to wszystko się już tak normalizuje? Nie zawsze nam wtedy pasuje.
No właśnie, nie zawsze nam pasuje i wtedy niekiedy niektórzy się budzą, że pomagając na przykład w jakiś sposób naruszyli
sami sobie
siebie.
Zaszkodzili.
Tak, naruszyli siebie, że to było nie do końca przemyślane, że to właśnie było na emocjach, ale nie było wtedy czasu, żeby trochę pomyśleć, czy to tak, czy to nas też jakoś nie nadużyło. I myślę, że ta refleksja jest ważna i pomagać trzeba mądrze, niewątpliwie, jakoś pamiętając też o sobie w tym wszystkim, nie tak egoistycznie oczywiście, no ale tak zdrowo, no po prostu. Chociażby po to, żeby mieć siłę na życie, na funkcjonowanie i na jakieś no, takie zaciekawianie się tymi innymi osobami.
Nawet i na pomaganie.
Nawet na pomaganie, dokładnie. Więc na pewno taka chwila przerwy jest potrzebna, jest ważna. No, tylko dobrze, żeby ona była jednak nastawiona na tą chęć budowania połączeń, albo chęć chociaż budowania jakiegoś takiego no, dobrego dla nas wszystkich miejsca, że tak powiem. Żebyśmy tutaj nie ulegali jakimś takim wrogim impulsom, które miałyby nas podzielić. Czy podzielić
ja
w gronie
myślę, że tutaj
Polaków, czy podzielić w gronie Polaków i Ukraińców
na taki
oczywiście.
Utrzymujący się podział gospodarze i goście. Żeby Ukraińcy, którzy będą chcieli u nas zostać, nie czuli się cały czas gośćmi. którzy są od nas zależni, którzy powinni trochę tak się zachowywać, jak my tego oczekujemy?
Tak, to jest jedno rzeczywiście, bo to też trochę powoduje taką sytuację, gdzie ta relacja jest skośnie ustawiana, że to ja jestem w pozycji tego, kto daje na przykład, bo mam, mogę, jestem w lepszej sytuacji, no i ten, który bierze. No bierze, bo jest...
Jest nieszczęśliwy, jest biedny.
Dokładnie, tak, ale to nie jest relacja partnerska, która jakoś pozwala rzeczywiście obu stronom poczuć się dobrze.
No i czy będziemy się czuli dobrze na przykład w takiej sytuacji, w której powiedzmy przyjęty przez nas obywatel Ukrainy, któremu pomogliśmy, przyjęliśmy jako cierpiącego uchodźcę, zacznie na przykład dobrze funkcjonować, otworzy biznes i będzie chciał nas zatrudnić. Jak my się będziemy czuli wtedy, w tej pozycji?
No właśnie, albo na przykład powiedzie mu się i otworzy biznes, a nawet nie będzie chciał nas zatrudnić, a my zostaniemy bez pracy.
No i wtedy stanie się naszym wrogiem.
No właśnie, tak może być. I to mnie niepokoi, bo już gdzieś to dostrzegam i słyszę od różnych osób też takie opinie i takie postawy zauważam, więc no to właśnie jest coś, co wymagałoby zmiany w naszym myśleniu, żeby trochę postarać się wychodzić z siebie, z takich, trochę to może brzydkie określenie, którego użyję, ale z trochę takich narcystycznych klimatów, takich, które nas bardzo fiksują na samych sobie, które powodują, że często nie jesteśmy w stanie spojrzeć dalej niż czubek własnego nosa. Więc sporo niestety w obecnym czasie no, mamy takich postaw.
Zastanawiam się jeszcze, wracając trochę do działań w sytuacjach stresowych i dramatycznych, od których zaczęłyśmy, kiedy właściwie można sobie pozwolić na to, żeby się rozkleić? Kiedy właśnie przejdziemy przez granicę?
No, zastanawiam się, o co pani pyta. To znaczy, kiedy można sobie pozwolić na to, żeby się rozkleić.
No. Jesteśmy silni, ale w którymś momencie emocje opadną. Będziemy musieli zejść z tej utrzymującej się adrenaliny. Możemy wytrzymać te 4 doby oczekiwania na przejście przez granicę, ale potem to nie ma siły, żebyśmy nadal byli twardzi i silni.
No, wydaje mi się, że no, rozkleić się można już wtedy, kiedy już choć odrobinę się człowiek poczuje bezpieczniej. Tak, no bo wyobrażam sobie, że gdyby się rozkleić no, w sytuacji, kiedy naprawdę trzeba po prostu brać nogi za pas i uciekać, no to by opóźniło tą ucieczkę, albo ją znacznie utrudniło, więc to ta reakcja mogłaby skomplikować ratunek. Natomiast później, jak już właściwie jest bezpiecznie, albo jest wizja na to, że zaraz będzie bezpiecznie, no to jeżeli takie emocje napływają, one są autentyczne, one są naturalne, no to też nie widzę specjalnego powodu do tego, żeby je tłumić.
Żeby to wstrzymywać.
Tak.
Być może nawet są konieczne, żeby dać im jakieś ujście.
Może tak być, aczkolwiek no na przykład
może zbudujemy potwora, jak zostawimy to w sobie.
No, to różnie bywa. To znaczy w sytuacji pracy na przykład z osobami, które doświadczyły traumy, to jest tak, że no, nie zachęca się do tego, żeby takie uczucia sobie przypominać albo żeby takie uczucia jakoś ekspresyjnie ujawniać w czasie sesji terapii albo gdziekolwiek indziej. Jeżeli one przychodzą i są autentyczne, no to w porządku, to możemy jakoś starać się je rozumieć, łączyć, koić, bo też tego ukojenia tak naprawdę ci ludzie teraz bardzo potrzebują. Niekoniecznie jakiegoś zanurzania się w tych przeżyciach okropnych, bo one, no można powiedzieć, że są przypomnieniem tej traumy. No, te uczucia same w sobie niosą ten ładunek. Mogą też nieść ze sobą obrazy, no, nie chcemy tego, żeby powtórnie tą traumę przywoływać. Natomiast może się zdarzyć tak, że już w tak zwanym normalnym życiu, już po jakimś względnym ustabilizowaniu, osoba będzie próbowała wrócić do takiego zwyczajnego, codziennego funkcjonowania, ale zauważy w sobie jakieś właśnie takie niezrozumiałe, dziwne wręcz emocje, na przykład płacz, na przykład właśnie jakiś szloch, ale z powodu niezrozumiałego jakiegoś, niezrozumiałej sytuacji.
Którą trudno
by było tak wprost połączyć właśnie z tym, z tą rozpaczą na przykład, albo z tym smutkiem.
Jak emocje u takich młodych matek, które niedawno urodziły na przykład i pojawiają się takie emocje jeszcze przez wiele miesięcy, kiedy gdzieś słyszy się, nie wiem, jakiś głos dziecka na przykład i potrafi to wzruszyć tak bardzo, że chce się płakać. Mhm. Bez powodu. Nie ma żadnego powodu. To jest chyba na podobnej zasadzie trochę działa.
No, można by się zastanawiać, czy rzeczywiście na podobnej, ale podobno może być w tym, że to jest opóźnione. Może trochę inne podłoże, ale to opóźnienie jest z czymś zbliżonym. I wtedy to, co jest ważne, no to, żeby jakoś próbować pokazywać, że te uczucia, które, no nie wiem, w reakcji na przykład no, na odmowę na przykład czyjąś pojawiły się. Załóżmy, że, bo to tak może być, że ktoś doświadczył odmowy i pojawił się w nim na przykład taki intensywny płacz. To ważne jest, żeby no, starać się pokazywać, że w tej sytuacji te uczucia może nie są jakoś bardzo adekwatne, ale w tamtej, tej dramatycznej były. I że do tamtej sytuacji one przynależą. One należą do tej sytuacji, kiedy trzeba było uciekać, do sytuacji traumy. Natomiast tutaj jest bezpiecznie. Tutaj nie ma takich stresorów i tutaj nie ma traumy. I chodzi o to, żeby uczyć się oddzielać te sytuacje od siebie, bo trauma niestety ma to do siebie, że tam się myli czas. Trauma po prostu zatrzymuje czas, więc może być tak, że niekiedy trudno będzie rozpoznać, czy to środowisko, w którym obecnie jestem, nie jest również traumatyczne, traumatyzujące. I czy ono również nie jest takim środowiskiem, w którym mogę zostać skrzywdzony czy skrzywdzona, w którym znowu mogę stać się ofiarą.
A może mnie też wzruszać na przykład to, że ja gdzieś tam zostawiłam swój spokojny, uporządkowany dom, a w tej chwili mieszkam wśród ludzi, którzy żyją sobie tak, jak ja bym chciała żyć, a ja jestem tylko gościem. To też może powodować, że pojawią się łzy.
Tak, inne łzy pewnie wtedy. Łzy tęsknoty, łzy poczucia niesprawiedliwości, łzy nawet związane z jakąś zazdrością słuszną, jak najbardziej. No, pytanie, czy to jest do wytrzymania, czy pojawi się ktoś, kto pomoże to jakoś udźwignąć, czy będzie to do zrozumienia, czy te uczucia, czy te reakcje, które będą się pojawiały w danej osobie, czy będzie je można zrozumieć. Myślę, że wiele niewiadomych tak naprawdę jest przed nami, przed tymi ludźmi, którzy uciekali.
A czy traumatyczne wspomnienia po jakimś czasie, powiedzmy, dajmy sobie taki dobry scenariusz. Kończy się wojna, odbudowa Ukrainy, ludzie mogą wrócić do swoich domów, mogą praktycznie zapomnieć o tej traumie, traktować ją tylko jako jakiś taki kadr ze swojego życia, bez emocji?
Mogą, dlatego że tak działa też trauma. Aktywuje taki mechanizm, który się nazywa dysocjacją. I dysocjacja polega na tym, że się oddzielają się uczucia od myśli, od obrazów, które gdzieś możemy mieć za pomocą naszych zmysłów. To wszystko jest oddzielone, więc może być tak, że zapomnimy, że się zapomni o tym. Ale to raczej w cudzysłowie bym powiedziała, bo no, trzeba jednak zrobić w sobie miejsce niestety na pomieszczenie tego doświadczenia. Ono się stało, ono się zdarzyło. Nie da się go wymazać w żaden sposób. To, co można zrobić, to starać się czynić dla niego miejsce w swoim umyśle. takie miejsce, żeby ono nie niszczyło, żeby ono nie utrudniało codziennego, normalnego życia i funkcjonowania. Po to właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, że w czasie tak zwanego normalnego życia ta trauma o sobie da znać w najmniej spodziewanym momencie. Na przykład po jakimś czasie ktoś traci pracę. To może być dla niego odnowieniem traumy. I te uczucia, których on wtedy doświadczy, wrócą do niego w takiej sile, która będzie akurat nieadekwatna do sytuacji utraty pracy, ale może być adekwatna do sytuacji, kiedy życie było zagrożone. I żeby unikać takiego jakby powrotu traumy, to trzeba dla niej pomału robić miejsce w swojej głowie do tych okropnych wydarzeń.
Trudne to wszystko jest również dlatego, że nic nie wiemy na temat przeszłości. My nic nie wiemy, kiedy to się skończy i jak się skończy. Trudno jest w tej chwili robić miejsce dla jednej wielkiej niewiadomej.
To na pewno.
Bo tu z jednej strony część osób przyszła. Tam została na przykład jakaś grupa przyjaciół, część rodziny. Nadal się o nich martwimy. My jesteśmy bezpieczni, ale oni nie są. Tak naprawdę to wszystko trwa.
Tak, i to być może co teraz można, no to rzeczywiście starać się jakoś skupiać i koncentrować na tym, co jest teraz, na tym, co jest obecnie. I to właśnie tak zwane normalne życie starać się sobie układać tutaj na tyle, na ile jest to możliwe. A to miejsce, o którym mówiłam w swojej głowie dla tych traumatycznych wydarzeń, żeby mieć tak potencjalnie, to znaczy jak już będzie czas na to, żeby się z tym układać, albo żeby to jakoś po prostu włączać w swoją historię, nie po to, żeby o tym myśleć, tylko żeby wiedzieć, że tak się po prostu zdarzyło i że takie doświadczenie nas spotkało, to na to być może przyjdzie czas. Nie chodzi o to, żeby to już robić gorączkowo. Raczej myślę, że teraz rzeczywiście jest czas na to, żeby starać się wracać do normalnego życia.
I możemy teraz sobie popłakać, jeśli przyjdzie nam taka ochota.
Tak, jak najbardziej.
Kojarzę słowa z reportażu naszej dziennikarki. Tam dziecko mówi do mamy: mamo, nie płakaj do mamy na granicy. Czyli ta kobieta pozwala sobie na łzy, a dziecko bierze odpowiedzialność i mówi: nie pokazuj tego.
No, bo myślę, że to dla dziecka trudna jest sytuacja, bo ono może widzieć pierwszy raz być może swojego rodzica w
płaczącego
sytuacji takich, takiej bezradności, lęku. Ono nie wie, co z tym zrobić. Ono nie wie, z jakiego powodu te łzy i właściwie ono też nie wie, jak tragiczna jest to sytuacja. No to, to ci rodzice dźwigają na sobie ten ciężar związany z właśnie z tym przeżyciem tego dramatu.
Możemy się popłakać przy dziecku? To i tak się dzieje.
Tak.
Pytam.
Myślę, że można się popłakać przy dziecku. Tak naprawdę ono i tak dużo czuje. Nawet takie dziecko małe, któremu jeszcze trudno wytłumaczyć, co się dzieje, to no i tak to przeżywa i tak te uczucia i tak tych uczuć doświadcza. To, co można, no to w jakiejś takiej chwili już większego spokoju zapewnić to dziecko, że jest już dobrze, że jest bezpiecznie i ewentualnie no, na tyle, na ile dziecko może to znieść, wytłumaczyć, dlaczego mama płakała. Oczywiście nie jakoś nie odsłaniając tak tej sytuacji zagrożenia, ale no, mówiąc o tym, że są po prostu trudne sytuacje czasem i tak wyjątkowe emocje, że dorośli też płaczą. I to jest naturalne i to jest zupełnie normalne.
To tak a propos rozmów, to jeszcze tak na koniec zastanawiam się, no spora grupa również łodzian, czy mieszkańców naszego regionu wzięła pod swój dach uchodźców i być może zastanawiają się, jak w tej chwili powinny wyglądać rozmowy. Żeby to nie były rozmowy, wypytywanie, przepytywanie, żeby to nie była rozmowa nachalna. Powiedz mi, jak to jest z tą wojenną traumą właśnie. O to
nie,
chodzi, żebyśmy
wręcz
od tego...
omijałabym ten temat w ogóle.
Aha.
ten
temat. No ale to też może być nienaturalne, bo z drugiej strony ktoś może też mieć potrzebę mówić.
Tak, ale jeżeli ma potrzebę, no to można by jakoś zasygnalizować, że jeżeli masz potrzebę, no to opowiedz. Ale ważne jest to, żeby siebie samego zapytać, czy ja mam siłę tego słuchać. Bo to nie będą tylko słowa jakieś, nie wiem, które spowodują, że będziemy sobie wyobrażać, jak to było i co ci ludzie przeżywali, ale to będą też emocje i mogą być to niezwykle silne emocje. Wyobrażam sobie, że ludzie, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach, niektórzy mogą nie za bardzo zdawać sobie sprawę z tego, jak wielka wewnętrzna tragedia się toczy w tych osobach, więc no, byłabym ostrożna też z tym robieniem takiej przestrzeni do opowieści o wojnie, o uczuciach, o stanach wewnętrznych, bo może być to nie do udźwignięcia po prostu dla tych osób.
Czyli może odpowiedzialnością byłoby stłumić trochę tę swoją ciekawość, przynajmniej w tym pierwszym odruchu.
No może tak właśnie i raczej starać się uczynić to wspólne życie. Tak, wspólne życie jakimś takim no jak najbardziej dobrym i przyjemnym. No to nie jest zbyt dobre określenie w tym momencie, ale takim
naturalnym, myślę.
Tak. No takim jak najbardziej zbliżonym do takiej
bez stygmatyzowania, że ty jesteś po traumie, a my sobie tutaj żyjemy spokojnie. Tylko żyjemy po prostu razem. Tworzymy wspólnotę w tym momencie.
No tak, co niewątpliwie też jest trudne i biorąc pod uwagę barierę językową, ale też wiele niewiadomych, które się z tym wiążą właśnie chociażby pod tytułem ile to będzie trwało, jak to się skończy. Więc te pytania myślę, że w nas też, tych przyjmujących pod swój dach, mogą rodzić wiele niepewności. I można by się zastanawiać, czy wszyscy te niepewności mają w swoich głowach, czy dopiero je zaczną mieć.
No to abyśmy nauczyli się ten nasz taki pozytywny zryw przekuwać w taką odpowiedzialną naukę pracy nad samym sobą. Możemy tak, takimi słowami zakończyć?
No możemy.
Na pewno ma coś i możemy, mądrzejszego.
Nie, możemy jeszcze. To, co możemy robić, to pracować nad tym przewartościowywaniem swojego życia. A to przewartościowywanie to właśnie ta ciekawość, otwartość na drugą osobę.
Ale też doświadczenie tego, że możemy mieć jednego dnia wszystko, a następnego dnia nie mieć nic.
Tak. Co pociąga za sobą taką chęć, mam nadzieję oczywiście, jakiejś takiej ochrony życia, zadbania o swoje życie, właśnie o to być, o którym pani wspomniała. Nie o to mieć, tylko o to być.
Pamiętajmy o tym być w takim razie, o tym swoim i o tym budowanym we wspólnocie, która będzie trochę inną wspólnotą pewnie teraz. Maja Suwalska-Wąsiewicz, psychoterapeutka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dobrej nocy.
Dobranoc.